Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnym wydaniu Politycznej dogrywki. Dziś temat pod hasłem Neverending Story, w angielskiej więc konwencji, czyli Brexit. Słusznie przewidywaliśmy onegdaj, że koniec października to nie będzie tak zwany deadline. Utrzymam się w konwencji angielszczyzny. Zatem dziś w loży komentatorsko-eksperckiej pan profesor Paweł Leszczyński z Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
W tak zwanym międzyczasie odwiedził Londyn. Panie profesorze, co nowego w sprawie Brexitu i nie tylko?
O, można powiedzieć, że dzieje się bardzo wiele, zagotowało się i zakotłowało. Myślę, że nasz ulubiony dla całego świata John Bercow, czyli były speaker Izby Gmin, a zapamiętamy go jako tego, który z głębokości czeluści swego gardła wydobywał niezapomniany okrzyk, zacytujmy, order. To jest ten okrzyk, który przejdzie do historii parlamentaryzmu nie tylko brytyjskiego, ale i światowego. Otóż John Bercow powiedział: jeśli Brexit rzeczywiście nastąpiłby, proszę zwrócić uwagę, jednak cały czas jest to tryb przypuszczający,
właśnie,
to byłaby to najgorsza decyzja od dla Wielkiej Brytanii, najgorsze wydarzenie od zakończenia II wojny światowej. Ale ja jeszcze się zastanawiam, panie redaktorze, nad jedną tylko rzeczą, bo przecież właśnie wspomniał pan redaktor słusznie, 31 października Zjednoczone Królestwo już miało nie być w Unii Europejskiej. Ja się zastanawiam, gdzie i kiedy zostanie spełniona obietnica obecnego premiera Borisa Johnsona. Przypomnijmy, miał szczeznąć w rowie. Ja nie wiem, dlaczego akurat ten rów został przez niego tak
może
bardzo wybrany.
12 grudnia, kiedy się odbędą wybory.
I czy ten rów
Johnsona już nie obejrzymy na pierwszych stronach gazet.
I właśnie, bo bardzo wiele osób sobie też na Wyspach zadawało pytanie, dlaczego upodobał sobie akurat rów, bo przecież mógłby odejść w swoim pięknym domu, w swoim apartamencie, w wielu innych miejscach.
Albo pójść do fryzjera. Tak,
na przykład, i zrobić w końcu porządek ze swoją czupryną, która jest bardzo charakterystyczna.
Ale rzecz jest śmiertelnie,
poważna.
Razem poważna.
To prawda, prawda, to prawda. Troszeczkę
mamy
oczywiście
te fakty najważniejsze, które są, bo chociaż fakty to są te, które były.
Tak, sytuacja jest następująca. Rada Europejska pod koniec października zgodziła się na kolejne już prolongowanie terminu na wyjście Zjednoczonego Królestwa, który to termin został tym razem, podkreślamy bardzo wyraźnie, markujemy tym razem, ustanowiony na 31 stycznia 2020 roku, choć zarazem dodano, że jeśli Zjednoczone Królestwo ratyfikuje umowę rozwodową, będzie przygotowane wcześniej, to nie ma przeszkód, żeby do Brexitu doszło wcześniej. Ale tak zwany w międzyczasie zakończył swoje funkcjonowanie właśnie parlament, ten słynny z Johnem Bercowem, i tenże parlament został rozwiązany wskutek podjęcia decyzji o przyspieszonych wyborach, które odbędą się w absolutnie nietypowym dniu, w ogóle nietypowej porze. To są pierwsze, jak podano, wybory w grudniu od 70 paru lat. Odbędą się one 12 grudnia bieżącego roku i założenie...
Ale i tak będą gorące.
I tak będą gorące, oczywiście, że tak, już się dzieje gorąco. Jedyną partią, która w tej kampanii wyborczej jasno i stanowczo mówi: jeśli dojdziemy do władzy albo będziemy mieli na nią wpływ, to zastopujemy Brexit, są liberalni demokraci. I tak na marginesie trzymam z nimi, bo byłoby dobrze, gdyby rzeczywiście dokonali niemożliwego, bo wydaje mi się, że to już jednak na tym etapie jest też niemożliwe. Dlaczego? Bo lejburzyści, czyli opozycja, czyli ugrupowanie potencjalnie zainteresowane przejęciem władzy, jest bardzo rozmyte w odpowiedzi na pytanie: no to co? Jak dojdziecie do władzy, zatrzymacie ten Brexit, czy nie? No i Corbyn pływa kraulem, pływa różnymi stylami.
Jest
raz mówi tak,
postać.
Nie, zdecydowanie nie. W ogóle nie ma porównania do Tony'ego Blaira. Jest wielka tęsknota wśród bardzo wielu Brytyjczyków za postacią, która była charyzmatyczną, ale również postacią, która niosła dobre przemiany. I taką postacią był Tony Blair. Corbyn jest jedną wielką niewiadomą, a jeszcze dodajmy do tego, ciągnie się za nim pewien ogon niewyjaśnionego epizodu z lat 80., bo został posądzony o współpracę, i to jest interesujące, nie bezpośrednio z KGB, ale z czechosłowackimi służbami specjalnymi. także pośrednio można by powiedzieć z KGB.
No tak, przecież te służby
działały.
Demoludów
działały. Dokładnie, ale ciekawa sprawa, która domaga się też wyjaśnienia na brytyjskim forum publicznym, tym bardziej, że w tych dniach też ukaże się raport dotyczący oddziaływania z kolei rosyjskich służb specjalnych na referendum brexitowe, które miało miejsce 23 czerwca 2016 roku.
Rosjanie jak zwykle mają swoje interesy i potrafią je realizować. To jest założenie oczywiste
odwieczne, i odwieczne, dokładnie tak.
Czy to Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, oczywiście, czy Francja zawsze jest.
No i teraz, panie redaktorze, tak. No jest ten 12 grudnia, no i załóżmy, że konserwatyści wygrywają większością względną, otrzymują większość względną.
Jeśli łaska, ja wejdę w słowo, a Szkoci, bo tam Szkoci są istotni jeszcze.
Właśnie.
Aktualna zupełnie.
Dokładnie.
Aktualny interes, chyba antybrexitowy.
Ależ oczywiście, właśnie do tego chcemy.
I oni chcą też swoją pieczeń upiec.
Zdecydowanie tak i powiadają jednoznacznie, że jeżeli dojdzie do Brexitu, to my będziemy absolutnie napierali na nowe referendum w sprawie niepodległości Szkocji, ale też ciekawe, wielu Szkotów mówi tak, gdybyśmy wiedzieli, że 2 lata po tym ostatnim referendum, a przypomnijmy, to referendum niepodległościowe był wrzesień 14, referendum brexitowe czerwiec 16. Gdybyśmy wiedzieli w tym 14 roku, że dojdzie do takiego referendum, że Wielka Brytania wpadnie w takie turbulencje, że będzie chciała wyjść z Unii Europejskiej, zagłosowalibyśmy za niepodległością. W związku z powyższym Szkoci, a przede wszystkim ta wiodąca siła polityczna SNP, Szkocka Partia Narodowa, powiada jednoznacznie, naszym celem jest zastopowanie Brexitu, a jeżeli się to nie uda i do niego dojdzie, rozpisanie w uzgodnieniu oczywiście, bo to musi być uzgodnione z Londynem, z Izbą Gmin, nowego referendum w sprawie niepodległości i powiadają,
niepodległość też jest chyba trudna do zrealizowania.
Jest trudna do zrealizowania, choćby z tego względu,
że Imperium Brytyjskiego, a właściwie Wielkiej Brytanii, polega na tym, że składa się właśnie z Unii.
Angielsko-szkockiej, Unii Angielsko-Szkockiej. I teraz dodajmy, ta Unia trwa już od 1707 roku i to jest rzeczywiście jedna z najstarszych funkcjonujących Unii tego typu na naszym kontynencie, wliczając wyspę, bo oczywiście, jak wiemy, niektórzy uważają, że kontynent to tam, a my jesteśmy wyspa.
Terytorialnie to ładnie wygląda, ale przecież to są różne narody.
To są różne narody, dokładnie, to są różne narody, to jest różne prawo, to jest różny system edukacyjny, to jest różny system szkolnictwa wyższego, to są dwa różne kościoły tak zwane narodowe, bo przecież tu kościół anglikański w Szkocji, kościół prezbiteriański, tak zwany kościół Szkocji, zupełnie inne nurty i tak te różnice, no już nie wspominając o
Kilcie, katolicy, tak?
Irlandczycy z kolei większości katolicy, dokładnie tak, więc nie można też lekceważyć tych bardzo istotnych kwestii, gdy chodzi o właśnie przyszłość
samego Zjednoczonego Ale one tworzyły taką synergię, która właściwie budowała potęgę Wielkiej Brytanii.
A co najdziwniejsze, co najciekawsze, ukazały się wspomnienia właśnie w tych oto dniach, ukazały się wspomnienia byłego premiera, zresztą bardzo dobrego premiera w sensie gospodarczym, w sensie rzeczywistym, oczywiście przepchania pewnych ważnych reform też budżetowych. Mówię o Davidzie Cameronie. Ukazała się jego wielka książka Ford i Rekord, w której opisuje również kwestię, no dlaczego doszło do tego referendum, dlaczego on tę decyzję podjął. Żałosne są to tłumaczenia, żałosne, dlatego że jak się to czyta, to człowiek dochodzi do takiego wniosku, że Brytyjczycy stali się tak naprawdę zakładnikami sporów wewnątrzpartyjnych, wewnątrz jednej partii, partii konserwatywnej. Bo Cameron umyślił sobie, że jak zrobię referendum w sprawie Brexitu, to oczywiście absolutnie nie ma opcji, żeby tego referendum nie wygrać. Wielka Brytania pozostanie w Unii, a ja utrącę na wieki frakcję eurosceptyczną. A wiemy, że stało się dokładnie odwrotnie. I, no to jest, i to jest ten poważny problem.
Panie profesorze, proszę naszym słuchaczom wyjaśnić, bo jakiś musi być interes tutaj, bo one są zawsze we wszystkich politycznych działaniach. Kto zyska, a kto straci na Brexicie, bo ja nie wiem na przykład.
Jest, znam jednego, to znaczy paru ludzi, którzy twierdzą, że to jest absolutnie fenomenalna decyzja, że Wielka Brytania przestanie być w Unii Europejskiej. Tym człowiekiem jest oczywiście Boris Johnson, tym człowiekiem jest oczywiście Nigel Farage.
No ale gdzie są argumenty?
Oni mówią tak, przecież zobaczcie, my będziemy nowym Singapurem. Na marginesie nasuwa się pytanie, do czego doszło? żeby na stary Albion mierzył do swojej dawnej kolonii, do czego doszło, w jakich czasach żyjemy. Widać też na wyspach bardzo silną obecność indyjskiego koncernu stalowego Tata Steel. Uśmiecham się, jak to widzę. Myślę sobie, Boże, w jakich żyjemy ciekawych czasach, jak mówili starożytni Rzymianie, że oto wyspy są kolonizowane w sensie gospodarczym przez dawną kolonię, przez Indie, które przecież, jak wiemy, są jedną z absolutnie wznoszących się potęg gospodarczych.
Chińczycy i Japończycy pewnie, w kolejce, prawda?
A pewnie, ale tutaj ci Hindusi są, prawda, najciekawsi w tym kontekście. Dokładnie tak. I teraz pan redaktor pyta właśnie, cui bono, kto na tym wszystkim skorzysta?
Musi, albo Anglicy, właściwie, bo to w większości Anglicy tak głosowali, są zupełnymi idiotami, tego nie zakładam.
Bardzo wielu Anglików twierdzi z radością, nareszcie odzyskamy kontrolę nad naszymi granicami. No ale proszę zauważyć, już niby są jedną nogą poza Unią, a przepuścili, bo pamiętamy o tej tragedii z końca października, przepuścili ciężarówkę, w której, jak się okazało, było 49 Wietnamczyków, tak? Czyli pokazali właściwie niesprawność swoich służb granicznych. To jest raz, teraz dwa. Już przecież coraz więcej koncernów międzynarodowych wyniosło się z City. Wynosi się Toyota, wynoszą się kolejne. Mają do wyboru zresztą bardzo blisko Dublin, Republika Irlandii. Mają do wyboru Amsterdam, mają do wyboru Paryż, mają do wyboru Frankfurt nad Menem, wiele innych
niedaleko
miast, Brukselę, oczywiście. W związku z powyższym ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, nad jednym fenomenem, że w dalszym ciągu, jak pan redaktor obserwuje badania opinii publicznej tamtejszej w odniesieniu do Brexitu. Teraz zobaczymy kolejny sondaż bardzo ważny, bo przecież 12 grudnia to no też
to będzie
kolejny
sondaż. Konkretny,
tak,
nad wyraz.
Tak. Czy potwierdzi ów sondaż wyborczy 23 czerwca 2016?
Ale to zależy od kampanii wyborczej,
tak,
zapewne.
Ale nawet jeśli...
Mediów.
Ale nawet jeśli wygrają zwolennicy jakiejś formy ponownego referendum, to proszę zauważyć, to jest dalej pół na pół. Tam się to nie zmieniło 60 na 40 czy 65 do 35. Tam dalej to jest 50-50. Te różnice są bardzo niewielkie. Panie redaktorze, zresztą to jest przyczynek do ciekawej rozmowy o w ogóle polaryzacji dzisiejszych społeczeństw w Europie, bo my mamy wiele takich przykładów. Wielka Brytania nie jest jedynym. Mamy Włochy, mamy Austrię, przecież też powtórka niedawna wyborów prezydenckich.
Mamy Hiszpanię,
prawda? Mamy Hiszpanię.
Katalonii chętnych.
Mamy Katalonię, oczywiście.
Do samodzielności
oczywiście
jest też koło połowy.
Ale dobrze, że pan włączył ten wątek Katalonii, bo zasadnicza różnica między katalońskimi ugrupowaniami niepodległościowymi a SNP jest fundamentalna. SNP absolutnie stawia na model, była mowa tu o Czechosłowacji, na aksamitny rozwód, czyli na model czechosłowacki z 92 roku. I absolutnie nie ma mowy o żadnej powtórce z Walecznego Serca, z Braveheart, czy z nowej bitwy pod Bannockburn. Tutaj to absolutnie nie wchodzi w grę. Szkoci umieją liczyć. I jako wytrawni producenci whisky chcą oczywiście tą whisky sprzedawać także Anglikom. No ale żeby sprzedawać, trzeba ładnie się dogadać, porozumieć, co jak co. Handlować potrafią, tylko pytanie, czy rzeczywiście, jeśli do tego Brexitu dojdzie, to uda się w sposób taki, bym powiedział, logiczny, przewidywalny, doprowadzić do tego ewentualnego rozwodu między Londynem a Edynburgiem. Jest wiele pytań tutaj z tym związanych, bo panie redaktorze, jest też temat Irlandii Północnej, oczywiście.
Jeśli łaska, też skupmy się na chwileczkę i na koniec już na Polakach. To ta diaspora jest różnie liczona. W każdym razie na pewno około miliona czasami.
Około miliona, a nawet i więcej, dokładnie tak. W najbliższym czasie, bo jeszcze na podstawie legislacji unijnej, nasze wszystkie państwa w Europie, przypomnijmy też naszym słuchaczom, będzie to rok 2021. 2021 będzie kolejny spis ludności i mieszkań. I takie spisy są przeprowadzone właściwie we wszystkich państwach Unii. Podejrzewam, że także na wyspach, niezależnie od tego, czy oni zostaną, czy wyjdą z Unii Europejskiej. I to pokaże jakby najnowszą liczbę, ilu nas jest, ilu naszych obywateli tam jest.
Ale
duża
część,
bardzo duża liczba.
Nosi się z zamiarem powrotu.
Duża część nosi się
Bojąc,
z zamiarem...
że jest to sytuacja niestabilna.
Niestabilna, natomiast jednak duża część już jest poprzez dzieci, poprzez pracę, którą jednak mają od lat.
I zapewnienia polityków z najwyższej półki,
tak,
że nic się nie zmieni.
Nic się nie zmieni. Możecie spokojnie zostać, macie ten status. Przecież już, dodajmy, wielu z nich ma także obywatelstwo brytyjskie, ma także już brytyjski paszport. W związku z tym to już...
Zapracowało na wzrost...
Gospodarki brytyjskiej. Gospodarki brytyjskiej. Choć spójrzmy na to na zasadzie szklanki może do połowy pełnej, że też dzięki temu państwo polskie, jeśli tylko umiejętnie będzie prowadziło swoją politykę zagraniczną, ma potężne lobby, potencjalnie lobby polskie
trzeba
na Wyspach Brytyjskich.
Umieć go
Ale trzeba umieć wykorzystać.
Panie profesorze, z pewnością wrócimy jeszcze do Brexitu, bo on się... Tak
Never ending story, jak się
tak
Olimal.
Skończę, bardzo dziękuję za udział w audycji. Pan profesor Paweł Leszczyński z Akademii Jakuba Spardyrza był dzisiaj gościem i komentatorem naszej audycji, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia zatem.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.